z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Dzisiaj w studiu trzech gości, w związku z tym, że trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Dziś takie ekumeniczne spotkanie. Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rektor arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz Cerkwi Prawosławnej w Szczecinie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I ksiądz Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicka Augsburskiej w Szczecinie.
Szczęść Boże. Dzień
Szczęść
dobry.
Boże, witam. Wróćmy do tego fragmentu, który pokazuje nowy okres życia Jezusa, początek działalności publicznej. Jezus nie zatrzymuje się jednak w swojej rodzinnej miejscowości. Dlaczego, księże doktorze?
No, dlatego, że Kościół jest misyjny i Jezus nas uczy tego, że jesteśmy misyjni. Nie zostawiamy tego dla siebie, ale każdy z nas z momentem Chrztu Świętego staje się tym, który jest głosicielem Ewangelii. Jezus też uczy nas, że trzeba iść do ludzi, przepowiadać Ewangelię. To jest naturalne dla chrześcijanina.
Jezus idzie, przepowiada Ewangelię i po drodze powołuje kolejnych uczniów. Czy ta kolejność powoływania uczniów ma jakieś znaczenie?
No, moglibyśmy się pewnie doszukiwać tutaj różnych znaczeń. Niektórych znaczeń nadała tradycja Kościoła, inne są wprost zapisane w Ewangelii. Natomiast tutaj wyraźnie jest, że Pan Jezus powołuje jakby po dwóch, też potem posyła po dwóch. To jest znaczące, że właśnie idą po dwóch, żeby się jakby wspierać, żeby nie być samemu. I to jest ważne doświadczenie.
Uczniowie zostawiają swoje rodziny i tutaj chciałbym zwrócić się do księży, księdza Pawła, księdza Sławomira. Wiemy, że w kościołach prawosławnym i w kościele ewangelicko-augsburskim księża mają żony, mają swoje rodziny. Jak ten fragment tłumaczyć w kontekście właśnie waszych kościołów?
Kto pierwszy?
Ksiądz Sławomir.
Może jeszcze krótkie nawiązanie do tej Ewangelii i do tych pierwszych pytań. Jeśli chodzi o to, dlaczego Jezus nie zatrzymał się w swoim mieście, myślę, że Ewangelia Łukasza na to pytanie udziela odpowiedzi, kiedy Chrystus był w Nazarecie, w świątyni, kiedy zaczyna czytać Stary Testament, księgę proroka Izajasza i słowa prorocze odnośnie Mesjasza kieruje w swoją stronę i mówi: dziś wypełniło się to słowo na waszych oczach. Pojawiają się pytania wśród mieszkańców Nazaretu, jak to, czy to nie jest syn Józefa? I później mamy taką dramatyczną sytuację, kiedy Jezus z Nazaretu właściwie jest wyrzucany, a on sam to interpretuje, trudno być prorokiem we własnym mieście. I myślę, że coś w tym jest. Nam duchownym również dzisiaj byłoby chyba trudno być duchownymi w miejscowościach, gdzie się nas zna od dziecka. Prawdopodobnie dla tych ludzi bardziej bylibyśmy właśnie takimi chłopcami, którzy kiedyś w krótkich spodenkach biegali wśród nich, a teraz, teraz to są księża i próbują nas nauczać, więc też dzisiaj nie ma takiej praktyki, żeby być duchownym w swoim mieście. Jeśli chodzi o kolejność powoływania, pewnie Jezus miał jakąś swoją logikę i jakiś sposób powoływania, na pewno nie był on przypadkowy, natomiast gdybyśmy w tej kolejności próbowali doszukiwać się odpowiedzi na pytanie, czy ktoś był ważniejszy bądź nie, to myślę, że to, w jaki sposób Jezus traktował całą dwunastkę później, kiedy już byli całą grupą, i to, jak hamował wszelkiego rodzaju zapędy, kiedy chociażby synowie Zebedeusza próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jest szansa siedzieć po prawicy Chrystusa w Jego Królestwie, to mielibyśmy odpowiedź na to pytanie, jak Jezus chciał, żeby apostołowie rozumieli samych siebie. Natomiast jeśli chodzi o to pozostawianie swoich rodzin, chrześcijaństwo pozostawiło nam bardzo różne świadectwa, bo przecież Kościół to nie tylko dwunastka apostołów, ale również to, co się później działo, jeśli chodzi o powstawanie pierwszych zborów, i wiemy doskonale, że ci, którzy byli, nazwijmy to, liderami tych kościołów lokalnych, ten wymóg pozostawiania swoich rodzin ich nie dotyczył. W związku z tym czytamy ten fragment o pozostawianiu rodzin przez apostołów jako fragment, który dotyczył tej dwunastki.
Ksiądz Paweł Stefanowski.
Czy ja myślę, że ten fragment nie przeszkadza księżom prawosławnym mieć żony czy rodziny. Absolutnie to nie jest fragment, który mógłby w jakikolwiek zachwiać tradycję, która istnieje w Kościele od pierwszych wieków. To, co ksiądz Sławomir był łaskaw nadmienić, że oprócz tego słowa jest jeszcze tradycja i to, co wywodzi się bezpośrednio od Chrystusa, potem apostołów i tak dalej. I jeśli popatrzymy na tą tradycję, to widzimy, że przez pierwszych 10 wieków w ogóle nie było ani na wschodzie, ani na zachodzie, czyli podczas historii Kościoła w jedności, nie było kwestii celibatu. Na wschodzie w VI wieku zostaje wprowadzony celibat dla biskupów, że biskupi zaczynają być wybierani z mnichów, z zakonników. Na zachodzie jeszcze wtedy biskupi normalnie również mogli mieć żony. Prawo kanoniczne mówi o tym, że biskup powinien być mężem jednej żony, powinien być uczciwy, jego dzieci powinny być dobrze wychowane itd., itd. To ja myślę, że to jest tradycja, która ciągnie się właśnie od pierwszych dni Kościoła. I ona była powszechna i nigdy jakby nie było jakby kwestii dyskutowania na ten temat, jeśli chodzi o Kościół Wschodni. A więc nie przeszkadza. Myślę, że to powołanie apostolskie to może być podobne do powołania zakonnego, powiedzmy, wtedy, kiedy zostawiamy cały świat, zostawiamy wszystko za sobą, nie oglądamy się za siebie i oddajemy siebie całych Bogu. Ale to jest jedno z możliwych wyjść, czy jedna z możliwych dróg, którą każdy może wybrać. Może wybrać.
Bóg woli jeszcze wyjaśnienia do wypowiedzi księdza Sławka o tym, aby głosić lub nie głosić we własnym domu. No to dzisiaj jednak zdarza się, że księża czasem, może nie w swojej parafii, ale jednak w tym samym mieście pozostają i dalej posługują, na przykład w Szczecinie.
No, Szczecin jest tak duży, że nawet służąc w jednym mieście, nie każdy nas pamięta z tego okresu dzieciństwa. To jest jakby ten kontekst.
Ja tylko potwierdzę, że praktyka w Kościele katolickim jest podobna, że nie wysyła się raczej księdza do parafii, z której pochodzi. Także,
Której się wychowywał,
dokładnie. Mhm.
Początek, pierwsze słowa Jezusa, jakimi zwraca się do ludzi, nawracajcie się. Jak możemy te słowa, nawracajcie się, rozumieć w kontekście ekumenicznego dialogu? Czy to jest słowo do każdego z nas, do każdego z kościołów? Jak każdy z nas powinien je odebrać?
Ja myślę, że to nie jest wezwanie ekumeniczne, które miałoby do nas tutaj wołać, że my coś nie tak robimy z każdej z naszych stron. To jest przede wszystkim wezwanie do każdego chrześcijanina. To nawracanie się, forma używana przez Greków, to jest metanoia, to jest przemiana jakby, czyli przemieniajcie się, zmieniajcie się na lepsze. A więc jeśli traktować to jako wezwanie do każdego z nas, to znaczy to tylko tyle, że mamy pracować nad sobą, żeby każdego dnia coś przydać swojej wartości i żeby każdy jutrzejszy dzień był chociaż odrobinę lepszy niż wczorajszy. I to nie jest kwestia, myślę, ekumeniczna, że mamy się nawracać z jednego wyznania na inne, bo to nie o tym mówi Chrystus.
Zdecydowanie oczywiście nie o to mi chodziło, bo wiadomo, że te słowa padły jeszcze w czasie, kiedy nie było tego podziału w Kościele, w związku z czym nie odnoszą się ekumenicznie, ale jak my dziś w tym naszym dialogu ekumenicznym moglibyśmy takie słowa odebrać, nawracajcie się, chociażby również w kontekście rozpoczęcia obchodów 500-lecia reformacji, w kontekście spotkania papieża z Cyrylem, czy też te słowa można jakoś interpretować w kontekście dialogu ekumenicznego? ksiądz doktor.
Ja myślę, że tak jak ksiądz Paweł powiedział przed chwilą, to nie jest jakieś specyficznie ekumeniczne wezwanie. To jest wezwanie specyficznie chrześcijańskie. To jest stała dyspozycja, która powinna być w każdym z nas, bo jeżeli w nas tego nie będzie, to jakby odcinamy się od tego, co najważniejsze. To wezwanie obowiązuje nas nie tylko w czasie, nie wiem, Wielkiego Postu i Adwentu, ale obowiązuje nas każdego dnia. Nawracać się, to znaczy mniej sądzić, mniej oceniać, a bardziej kochać, bo to jest wyjście jakby do drugiego człowieka. To jest też poszukanie jakby pomocy właśnie u Jezusa Chrystusa, bo nawet w tym dialogu ekumenicznym doświadczamy czasem wielu różnych trudności, ale te trudności nie powinny nas zachęcać, nie wiem, do używania jakiejś przemocy, ale wręcz przeciwnie, powinny nas zachęcać do pokory. A człowiek, który się nawraca, powinien być pokorny, zobaczyć też drugiego człowieka obok siebie i przez to naśladować Jezusa Chrystusa.
Mniej sądzić, mniej oceniać. Ksiądz Sławomir Sikora, jak rozumie te słowa? Nawracajcie się.
Bardzo się cieszę, że Jezus swoją taką publiczną działalność rozpoczął właśnie od takich słów, dając nam jasny sygnał, co tak naprawdę w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina jest najważniejsze. To znaczy oddawanie siebie całości w Bogu po to, by Bóg czynił w nas metanoję, czyli ten nowy sposób spostrzegania samych siebie, drugiego człowieka. To jest nowy sposób patrzenia na życie. I jeśli będziemy pozwalać Panu Bogu czynić to nowe dzieło, Boże dzieło w nas, to wtedy też łatwiej będzie nam uprawiać ekumenizm, bo po prostu będziemy ekumenizm wtedy i wzajemne relacje będą wynikać z tej metanoi, która się będzie działa w sercu każdego z nas.
Czy spotykają się księża w swojej działalności duszpasterskiej z takimi osobami, które gdzieś tam uzmysławiają sobie, że one nie muszą się nawracać, że wydaje im się, że idą właściwą ścieżką? Jak takie postawy nazwać i czy w ogóle spotkali się księża z czymś takim?
To jest katastrofa dla chrześcijanina, jeżeli on się uzna, że jest nawrócony i po prostu już nic nie musi więcej robić. To jest przejaw takiej pychy, która może go zaprowadzić w złym kierunku. Nawracanie się, ta postawa właśnie metanoi powinna być permanentna w naszym życiu.
Ksiądz Paweł?
Jak najbardziej. To jeśli ktoś uważa, że wszystko jest w porządku w jego życiu, to znaczy, że nie zaczął tej przemiany, o której mówi Chrystus, że nie zaczął nawracania się, do którego nawołuje Chrystus. Znaczy, że jest zupełnie daleko, że nie ma świadomości jakby własnego wnętrza. My bardzo często mówimy, że ta metanoia, ta przemiana musi się rozpocząć najpierw od samoświadomości, od spojrzenia głębszego w swoje wnętrze i najpierw musimy uświadomić sobie swoje własne błędy, swoje grzechy, swoje niedostatki, błędy, które popełniamy na co dzień. Dopiero wtedy możemy zacząć je naprawiać. A jeśli ktoś mówi, że nie ma nic do naprawiania, to znaczy, że jest bardzo, bardzo daleko.
Ta przemiana powinna być ciągła, permanentna. Dlaczego to nawracanie musi się odbywać tak naprawdę w każdej chwili naszego życia, ksiądz Sławomir?
Myślę, że nieporozumienia związane z mówieniem o nawróceniu bądź nawracaniu bierze się stąd, że czasami mówiąc, że nawróciliśmy się, mamy na myśli jakiś okres albo nawet czasami jeden moment, kiedy człowiek uświadamia sobie, że żył do tej pory daleko od Boga, że jego życie nie miało nic wspólnego z Bożą wolą i przychodzi taki moment rzeczywiście olśnienia, Bożego natchnienia, szczególnego działania Ducha Świętego, kiedy symbolicznie można powiedzieć, człowiek pada na kolana i woła: Boże, przebacz, przyjdź do mnie, przemień moje życie. I to nazywamy również nawróceniem, przemianą, natomiast to nie wyklucza tej właśnie stałej gotowości na Boże działanie w naszym życiu. I rzeczywiście, jeśli ktoś mówi, że mój proces nawracania się do Boga już się zakończył, no to jest rzeczywiście daleki od prawdy i Słowo Boże również o tym mówi, że kto uważa, że nie ma w nim już żadnego grzechu, to znaczy nie ma w życiu człowieka nic, co należałoby właśnie uczynić na nowo ze strony Pana Boga, no to jest pierwszy stopień do właściwie zatracenia się i to zupełnej duchowej przegranej ze strony człowieka.
Ja jeszcze tylko dodam słówko, że w tradycji naszej, powiedzmy tam, gdzie są znani święci czy czczeni święci, bardzo często słyszy się słowa świętych ludzi, którzy mówią, że oni są największymi grzesznikami na świecie. I tłumaczy się to bardzo często tak, że im bliżej jest się świętości, im bliżej jest się tej czystości, do której zmierzamy, do tego nawrócenia prawdziwego, tym większa jest świadomość własnych niedostatków. I dlatego właśnie święci biją się piersi w pierś najgłośniej i lamentują nad swoimi grzechami, chociaż jest ich mało, znacznie mniej niż nas, którzy żyjemy w świecie.
Czy to uświadomienie sobie, że jesteśmy grzeszni, słabi, jest pierwszym elementem nawrócenia?
W kontekście tego, co ksiądz Paweł przed chwilą powiedział, przypominają mi się słowa świętego Antoniego Wielkiego, ojca pustelników, który spędził na pustyni kilkadziesiąt lat i tak do niego ludzie przychodzili i mówili: ojcze, ty walczysz z demonami tutaj i tak dalej. On mówi tak: z demonami to mogą walczyć ci, którzy mają wielką moc, a my biedacy możemy wzywać tylko imienia Jezusa. I to jest właśnie wielka świętość, jednocześnie wielka pokora, taka samoświadomość tego właśnie, że tak naprawdę w imieniu Jezusa jest nasze zbawienie.
I tak płynnie z rozważania tej Ewangelii przechodzimy do dyskusji o tym, co wydarzyło się w tym dialogu ekumenicznym w minionym 2016 roku. Na początku tak ogólnie zapytam księży, czy było jakieś wydarzenie, które umknęło być może opinii publicznej, a które warto by tu dzisiaj, o którym warto by dzisiaj tutaj wspomnieć, ksiądz dr Krzysztof Uszczek.
No ja myślę, że te wydarzenia najważniejsze to właśnie tutaj w Kościele Wschodnim, Sobór Pan Prawosławny, czy nie wiem jak go nazwiemy. No i 500. rocznica reformacji. To są te dwa najważniejsze dla mnie wydarzenia.
Ksiądz Paweł, czy potwierdzi, że rzeczywiście ten sobór
tak,
był?
Nie, jak najbardziej. To wydarzenie, które no nie miało miejsca przez ostatnich kilkaset dobrych lat, może nawet ponad 1000.
A czy można nazywać go Pan Prawosławnym?
Można, bo jeśli weźmiemy formuły podobnych soborów, czy spotkań soborowych, wielkich zgromadzeń, to bardzo często bywa tak, że jeśli pewne formuły są niedograne, dopracowane, to no pierwszy dzień musi nastąpić, a potem zamykając ten pierwszy dzień mówimy, że spotkamy się drugiego i następnego. Jeśli popatrzymy na historię soborową, to wiemy, że one trwały nigdy 7 dni, tak, ale trwały znacznie, znacznie dłużej. I w historii prawosławia są znane jeszcze takie specyficzne spotkania przedstawicieli różnych kościołów lokalnych, które zawsze miały miejsce w Konstantynopolu i to były takie zgromadzenia, które były nagle zbierane i też bardzo często nie było na nich porozumienia i dopiero wnioski czy końcowy efekt tych spotkań zazwyczaj otwierał się po drugim czy trzecim spotkaniu. Tak jak mówię, wzięło w nich udział 10 z 14 w sumie uprawnionych kościołów, ale wszystkie wzięły udział w przygotowaniu do tego. Przygotowanie, spotkanie i myślę, że kontynuacja.
Spotkania jak w Szwajcarii, które były w
tak, 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 nie tak. Tylko, dlatego, że były pierwsze, to były w Ziemi Świętej, w Jerozolimie było spotkanie, potem w Szwajcarii była komisja, która się spotykała, ale tak jak mówię, wszystkie kościoły brały udział w przygotowaniu. Wyraziły swoje opinie na temat pewnych kwestii. Jeśli chodzi o te dokumenty, które zostały przygotowane przez Sobór, to w zasadzie one są no, jakby otwarte i tak musi dokonać się recepcja w każdym z kościołów lokalnych. Być może planowali coś więcej. Bartłomiej, patriarcha, pewnie planował coś więcej, no ale tak to zazwyczaj bywa.
Że... Do tematów ogólnych przeszliśmy do szczegółowych. Święty Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego odbył się między 19 a 26 czerwca na Krecie pod przewodnictwem patriarchy Konstantynopola. Ale tak jak zauważył ksiądz Paweł Stefanowski, zabrakło tam czterech cerkwi: antiocheńskiej, bułgarskiej, gruzińskiej i rosyjskiej. Niektórzy w tym braku obecności tych czterech cerkwi zaczęli upatrywać pewnego podziału w całym Kościele Prawosławnym. Czy możemy w ogóle o czymś takim mówić już w kontekście całego tego soboru, już pół roku po jego zakończeniu?
Absolutnie nie. Absolutnie nie do tego. Bo z doświadczenia i z rozmowy miałem możliwość 2 miesiące po spotkaniu tym kreteńskim rozmawiać z patriarchą Eliaszem gruzińskim. I oni wyszli z założenia, że jeśli nie mamy dopracowanych pewnych kwestii, a mamy się spotkać na założone 7 dni, to nie jesteśmy w stanie ich uściślić. I to jest to, co on mi mówił, że między innymi Kościół Gruziński wnioskował o więcej czasu, aby odłożyć to spotkanie na później, tak żeby wszyscy mogli się do niego lepiej jeszcze przygotować. Patriarcha Bartłomiej się nie zgodził, zwołał spotkanie. I tak jak mówię, zostało ono otwarte, nie zostało zamknięte. Zamknięte byłoby wtedy, gdyby każdy z kościołów tych 14 uprawnionych zaakceptował. Ono jest otwarte. Myślę, że kolejne spotkanie będzie nazwane drugą sesją tego soboru.
Tak patrząc trochę z zewnątrz na te wydarzenia wszystkie, początkowo miałem taki niepokój właśnie pewnego jakiegoś takiego wewnętrznego jakby rozbicia, ale potem, tak jak ksiądz Paweł mówi, kilka miesięcy później po soborze była wizyta patriarchy Antiochii w Polsce. Antiochia nie brała udziału w soborze. A przecież spotkanie było bardzo braterskie z patriarchą.
No na przykład patriarcha Antiochii, wypowiadając się na temat spotkania na Krecie, mówił o tym, że ich brak obecności był manifestem tak naprawdę tego, że wszyscy zajmujemy się różnymi rzeczami, a brak nam serca i cierpliwości i działania w kwestiach obrony praw chrześcijan i tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I jeśli chodzi o Syrię, czy patriarchat antiocheński, oni nie mieli zastrzeżeń do dokumentów. Mieli zastrzeżenia do nas, współbraci, którzy myślę, no nie wypełniliśmy wszystkiego, co powinniśmy byli wypełnić. Jeśli chodzi o Moskwę, Moskwa przyjęła od samego początku to jedno założenie, że jeśli jakikolwiek z kościołów nie będzie uczestniczył, to oni też nie będą uczestniczyć.
Tematy, które podjęto, to m.in. relacje cerkwi z pozostałym światem chrześcijańskim, znaczenie postu, jego wypełnianie. Dzisiaj przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego, misja cerkwi we współczesnym świecie i wkład w realizację ideałów pokoju, sprawiedliwości, wolności, braterstwa i miłości międzynarodowej. Prawosławna diaspora i autonomia i sposób jej ogłaszania. Który z tych punktów był księdza zdaniem najistotniejszy?
Wszystkie, dlatego że one kształtują jakby Kościół, zbierają pojęcie Kościoła i tego, w jaki sposób Kościół powinien działać we współczesnym świecie. Oczywiście to nie jest jakby nauka, która ma być od nowa jakby wyłożona i nowe życie, nowe trendy, nowe postępowania, dlatego że jakby no, pewne rzeczy są konstans, nie zmieniają się. Niemniej jednak czasami doświadczenie jednych warto jest skonfrontować z doświadczeniem drugich. I inaczej żyje Kościół w większości, na przykład Kościół rosyjski, ich stosunek do ekumenii jest zupełnie inny, jak Kościół polski, czy Kościół w Ameryce prawosławny, czy jakikolwiek inny, dlatego że ci, którzy żyją w diasporze, mają zupełnie inny stosunek do działalności ekumenicznej, jak ci, którzy żyją w większości. I myślę, że ten sobór był próbą podzielenia się tymi doświadczeniami i znalezienia jakiegoś złotego środka tak, aby każdy z tych kościołów mógł się znaleźć w tej działalności, aby to nie była rzecz, której nie jest w stanie jakby ogarnąć. Niektóre kościoły boją się, niektórzy przedstawiciele kościołów boją się brać udział w działalności ekumenicznej, nie mają z nim doświadczenia, na przykład w nim doświadczenia jako takiego i to doświadczenie może być przekazywane właśnie przez kościoły w diasporze, kościoły mniejszościowe. Wszystkie kwestie, dlatego że tam też była poruszona kwestia małżeństw mieszanych, w jaki sposób do tego podejść, co powinniśmy robić, co można akceptować, a czego nie można akceptować. Na przykład są dokumenty, które mówią, że akceptujemy małżeństwa z Kościołem Rzymskokatolickim, Ewangelicko-Augsburskim, tam są odpowiednie dokumenty podpisywane, ale małżeństwa mieszane to są też małżeństwa na przykład z przedstawicielem różnych sekt, które nie są nigdzie ujęte. I teraz jak Kościół powinien postępować, jak ustalić to nasze prawo kanoniczne, czy są możliwe odstępstwa, czy też nie. To są ważne kwestie, które do tej pory były rozwiązywane lokalnie.
Ksiądz Sławomir Sikora przygląda się trochę tej rozmowie, ale również Kościół Luterański w minionym roku, wiele tam się wydarzyło również w dialogu ekumenicznym, a ostatnie takie wydarzenie w ubiegłym tygodniu, spotkanie, konferencja Teobald, jak najlepiej ułożyć stosunki między wyznawcami różnych religii w lokalnych społecznościach, jak rozwiązywać problemy, jak się porozumiewać, o tym rozmawiano właśnie w kościele Świętej Trójcy przy ulicy Energetyków w Szczecinie. Rozmawiali duchowni luterańscy, rzymskokatolicy i prawosławni. Wśród nich m.in. ksiądz doktor habilitowany profesor KUL-u Przemysław Kantyka, dyrektor Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Mamy obietnicę Chrystusa, że zanim powtórnie przyjdzie, nastąpi ponownie jedna owczarnia i jeden pasterz. Nie wiemy, kiedy Pan Bóg da Kościołowi ponownie dar jedności, ale jeżeli wierzymy w słowa Chrystusa, przecież jako chrześcijanie wierzymy, no to jesteśmy pewni, że to nastąpi. Nie mamy pojęcia, kiedy nastąpi powtórne przyjście Chrystusa. Może ono będzie w dzisiejszej nocy, a może będzie za milion lat. Tego naprawdę nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, bo Jezus mówił wyraźnie o tej godzinie, nawet Syn nie wie, tylko Ojciec. ale to nas nie zwalnia od tego, żebyśmy pracowali w kierunku jedności, ponieważ również odczytujemy bardzo wyraźnie wyrażoną wolę Chrystusa. Święty Jan w swojej Ewangelii w rozdziale 17, werset 20 zapisał modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa i słowa w niej zawarte: Ojcze, sprawa, by byli jedno, tak jak ja, Ojcze, w Tobie, a Ty we mnie. A wobec tego jedność nasza, którą my chcemy odzyskać, to nie jest jakaś iluzja, to nie jest jakaś jedność pozorna, tylko to jest jedność rzeczywista. I uwaga, nie mylmy jej w żaden sposób z jednolitością. Może być naprawdę bardzo dużo form przeżywania wiary, może być bardzo dużo form modlitwy, może być bardzo wiele sposobów na to, żeby wyrażać nasze bycie Kościołem. Nie forma jest istotna, ale treść. A treścią jest wspólna wiara w Pana Jezusa Chrystusa, który nam ofiaruje zbawienie. To, jak my przeżywamy na co dzień naszą jedność i brak jedności, również świadczy o tym, jakimi jesteśmy chrześcijanami. Nie byłoby dobrze, gdyby ktokolwiek z chrześcijan lekceważył sobie słowa Chrystusa. Nie byłoby dobrze, gdyby ktoś mówił, no jak oni się od nas odłączyli, to niech sobie gdzieś tam będą, albo może nawet przepadną. Byłoby to bardzo niechrześcijańskie, przeciwne absolutnie miłości bliźniego.
To był ksiądz profesor KUL-u Przemysław Kantyka. Tutaj pojawiły się dwa takie zagadnienia, które wiążą się ze sobą. Jedność, jednolitość i forma i treść. Czy to jest ten kierunek, którym powinniśmy podążać w tym dialogu ekumenicznym, czyli niekoniecznie najważniejsza ma być ta jednolitość w formie, ale mamy dążyć do jedności, ale te formy wyrażania liturgii, przeżywania liturgii mogą być różne. Ale być może będzie taki moment, kiedy przeżywając liturgię w sposób różnorodny, będziemy mimo wszystko tworzyć jedność, jak księżom się wydaje.
No, ksiądz profesor uchwycił samo sedno. Jedność nie oznacza tego, że wszyscy mamy wyglądać, mówić i sprawować sakramenty w ten sam sposób. Właśnie piękno tej jedności, którą znamy z pierwszego tysiąclecia, polegała na różnorodności. I jeśli gdybyśmy mogli wrócić się do czasów, kiedy każdy kościół jakby sprawował swoją liturgię, kiedy każdy kościół sprawował nabożeństwa i sakramenty w swój sposób, to dopiero wtedy moglibyśmy się ubogacić tym wszystkim. Potem następuje unifikacja, powiedzmy, w jakichś tam obszarach zapisywane zostają ryty pewnych nabożeństw czy sakramentów. Niemniej jednak to dalej pozostaje piękne, bo różnorodne. I myślę, że no, brawo.
Ksiądz doktor Krzysztof Uszczak.
Ja myślę, że w tym dialogu ekumenicznym pewnie napotkamy jeszcze na wiele różnych trudności i wiele różnych problemów, ale to, co powiedział papież w Lundzie właśnie, że nie ma zgody na podział i że nie ma w nas tej zgody na podział, ale jak go przezwyciężyć, to myślę, że po ludzku takiego pomysłu nie znajdziemy. I tutaj się mi przypomina historia Abrahama, bo kiedy miał złożyć ofiarę ze swojego syna, też tak był, nie wiedział, jak to się wszystko, nie rozumiał w tym Pana Boga, nie? I nagle okazało się, że ofiara została złożona i syn został ocalony. Pan Bóg na pewno przewidzi dla nas drogę do jedności i chodzi o to, żebyśmy nie liczyli na siebie właśnie, ale na to jego to pragnienie Pana Jezusa z Wieczernika, by wszyscy byli jedno, że ono musi się zrealizować.
Ksiądz Sławomir Sikora był gospodarzem konferencji, która, dodam, odbywa się co 3 lata, tym razem właśnie w Szczecinie. Brali w niej udział duchowni z państw Morza Bałtyckiego. Myślą przewodnią spotkania było właśnie 500-lecie protestantyzmu, którego obchody trwają od października. Księże Sławomirze, jak ksiądz widzi tą jedność i formę?
Myślę, że formuła konferencji Teobald pokazuje, w jaki sposób my jako chrześcijanie różnych wyznań możemy właśnie w taki bardzo praktyczny sposób ubogacać się, mianowicie poprzez wzajemne świadectwo naszej wiary w tych państwach, w tych realiach, w jakich żyjemy. I myślę, że w czasie konferencji Teobald jest to bardzo istotne, że żyjąc w bardzo różnych kontekstach kulturowych, mimo że łączy nas Bałtyk, to jednak Litwa, Łotwa, Szwecja czy Polska, to są jednak, jeśli popatrzymy na takie codzienne życie, to są różne realia, różne problemy, zarówno społeczne, jak i problemy i wyzwania, które stoją przed poszczególnymi kościołami. I to dzielenie się tym doświadczeniem życia codziennego jest bardzo istotne. To spotkanie, które miało miejsce w Szczecinie, to było właściwie takie spotkanie robocze, przygotowujące tą główną konferencję, która będzie miała miejsce w przyszłym roku w Szwecji, w miejscowości Visby, gdzie pomysł na Theobald się zrodził. I tematem głównym będzie łaska. I myślę, że to jest taki temat, co do którego wszyscy jesteśmy zgodni, nawet jeśli stawiamy może nieco inaczej akcenty, ale zgadzamy się z tym, że pierwszym krokiem w ogóle do rozmawiania o chrześcijaństwie jest doświadczenie łaski, czyli działania Boga w kierunku człowieka. Wszystko to, co się dobre dzieje w życiu człowieka, zaczyna się od łaski.
Tu ksiądz dr Krzysztof Łuszczyk już tutaj wspomniał o spotkaniu w Szwecji, więc trochę niechronologicznie teraz przeskoczymy z powrotem do końca października ubiegłego roku i spotkania właśnie w szwedzkim Lund i Malmö. Tam pojawił się m.in. Ojciec Święty, który uczestniczył w obchodach rozpoczęcia 500-lecia reformacji. Powiedział m.in., że katolicy i luteranie powinni podążać razem drogą pojednania. Obecnie w kontekście wspólnego upamiętnienia reformacji z roku 1517 mamy nową szansę na uznanie wspólnie przebytej drogi, która w ciągu minionych 50 lat wyrażała się w dialogu ekumenicznym między Światową Federacją Luterańską a Kościołem Katolickim. Nie możemy pogodzić się z podziałem i dystansem, jaki rozdzielenie wytworzyło między nami. Możemy to naprawić w kluczowym momencie naszej historii, przezwyciężając spory i nieporozumienia, które często uniemożliwiały nam zrozumienie siebie nawzajem. Również my musimy spojrzeć z miłością i szczerością na naszą przeszłość, uznać błąd oraz prosić o przebaczenie. Sam Bóg jest sędzią. Chciałem poprosić jednego z publicystów religijnych o komentarz do chociażby wydarzeń w Szwecji, ale powiedział, że nie chciałby tego komentować, gdyż musiałby powiedzieć parę niemiłych słów na temat tego, co powiedział papież. Były różne komentarze. Katolicy też do tego podchodzą w sposób ciężko niektórym uznać tę rocznicę i mówić o niej w kontekście jakiegokolwiek świętowania, ale usłyszałem też komentarze, że w kościele luterańskim też nie jest to traktowane jako świętowanie, ale właśnie jako bardziej rocznica i spojrzenie na to wydarzenie jako co, księże Sławku?
Przede wszystkim warto uświadomić sobie, że sposób obchodzenia jubileuszu 500-lecia reformacji jest przygotowywany w kościołach luterańskich na całym świecie od roku 2008. W związku z tym to było praktycznie cała dekada na to, żeby zastanowić się, w jaki sposób ten jubileusz przeżywać. I jednym z ważnych priorytetów było to, że nie chcieliśmy przeżywać tego jubileuszu w separacji od innych chrześcijan, szczególnie w separacji z chrześcijanami Kościoła rzymskokatolickiego. W związku z tym chcieliśmy przeżywać ten jubileusz w duchu pojednania i w takim gronie ekumenicznym. I wydaje mi się, że to udaje nam się realizować. Warto przypomnieć dokument, który powstał między naszymi kościołami od konfliktu do komunii, który mówi jednoznacznie, i to jest głos obu tych kościołów, że wreszcie po wielu latach doszliśmy do momentu, kiedy jesteśmy w stanie wspólnie razem mówić i interpretować to, co się wydarzyło 500 lat temu, jako coś, co nie powinno mieć miejsca, a jednak się stało. Do tej pory bliżej nam było szukać winy po drugiej stronie. Zawsze w konflikcie tak jest, że najłatwiej powiedzieć, to oni zawinili, to oni powinni się zmienić, to oni teraz powinni dojść do pewnych wniosków, dzięki którym naprawią swój błąd. Ten dokument mówi jasno i wyraźnie, że mamy wysokie wymagania, ale nie od naszego partnera po drugiej stronie, ale te wysokie wymagania mamy wobec samych siebie i to jest bardzo znaczące. Oczywiście, że ekumenia i dialog w tym duchu pojednania będzie miał swoich zwolenników i przeciwników po jednej i po drugiej stronie. Ale przypomnę hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zresztą hasło przygotowane przez niemieckich chrześcijan, pojednanie, miłość Chrystusa przynagla nas do tego pojednania. Ja osobiście nie wyobrażam sobie innej drogi dla nas chrześcijan, jak tylko prowadzenie tego dialogu i dążenie do pojednania. Jak to pojednanie będzie wyglądać, jaki będzie miało charakter, kształt, to jest pytanie drugiego stopnia. Dążenie do pojednania jest konieczne.
Pytanie o kształt pojednania pytaniem drugiego stopnia, czy również pytanie o to, czy było to świętowanie, czy bardziej jubileusz, jest też mniej istotne?
Nie, to oba kościoły bardzo jasno, mocno podkreślają, że mówiąc o roku 2017 mówimy o jubileuszu, nie o świętowaniu, tylko o przeżywaniu wspólnie jubileuszu. Nie chodzi tylko i wyłącznie o upamiętnienie tego, co się wydarzyło 500 lat temu, bo na to, że Kościół Zachodni się podzielił, nikt z nas dzisiaj żyjących nie ma już żadnego wpływu, ale chodzi też, żeby popatrzeć na to, co się wydarzyło w ciągu tych minionych 500 lat i na to, jaka jest odpowiedzialność każdego z nas za ten stan relacji między tymi dwoma kościołami, jaki jest dzisiaj. Jestem przekonany, że każdy z nas, niezależnie czy jesteśmy duchownymi, czy jesteśmy osobami świeckimi, każdy z nas może dodać swoją cegiełkę do tego pojednania. Chociażby poprzez to, że będziemy mówić o chrześcijaninie innego wyznania tylko i wyłącznie to, co rzeczywiście mamy sprawdzone, że tak jest, że tak drugi myśli, że tak wierzy. A jeśli będziemy podsycać pewne takie antynastawienie do drugiego człowieka, chociażby ze względu na jego inne wyznanie, no to czym my się różnimy od tych, którzy 500 lat temu nie potrafili tak ze sobą rozmawiać, że do tego podziału doszło?
To w kontekście tego, co powiedział ksiądz Sławek, teraz mi ciężko zadać pytanie księdzu doktorowi, czy miał problem z tym jubileuszem wspólnym katolików i luteran.
Ja bym w kontekście tego, co powiedział ksiądz Sławomir, chciałbym jeszcze tak powiedzieć, że ekumenizm oprócz tego wymiaru zewnętrznego, znaczy, że my się spotykamy w ramach różnych kościołów, ma jeszcze właśnie ten wymiar wewnętrzny, że my musimy swoje wspólnoty też przekonać do takiej postawy, że musimy stanąć wobec siebie jak bracia. Bo tak jak to, co przed chwilą pan redaktor wspomniał, że nie chciał wypowiadać się jakiś publicysta, tak samo w Lundzie też pewnie przecież były protesty grupy jakichś tam zwolenników kościoła protestanckiego przeciw wizycie papieża i tak dalej. Tak samo różne jest nastawienie różnych kościołów prawosławnych do zagadnienia ekonomicznego. Tak, tak. Jedni tak, inni tak.
Niektórzy się go boją, niektórzy go nie chcą, ale to są tylko jakby kręgi w kościele, które
one, ale one czasem są głośne.
Jeśli weźmiemy codzienne nasze życie, popatrzymy na świat, który nas otacza, nie wiem, politykę, też widzimy, że są ci z prawej, bardziej po prawej, jeszcze bardziej po prawej, są ci w środku i po lewej i jeszcze bardziej po lewej, a więc jakby
dlatego oprócz
to się
tej
nie zmieni,
pracy
tak?
Między nami jest też praca wewnątrz, tak mi się wydaje.
Czy to wydarzenie, skoro już ksiądz Paweł jest przy mikrofonie, czy to wydarzenie można porównać ze spotkaniem patriarchy Cyryla i papieża z lutego na Kubie?
Myślę, że tak, dlatego, że jeśli popatrzymy na reakcję kościoła rosyjskiego, to była bardzo jakby negatywna, ale no, ta reakcja jakby rodzi się z braku doświadczenia, z niewiedzy, może z ostatniej historii, która nie była najlepsza, dlatego, że musimy też pamiętać, tak jak to mówił wcześniej ksiądz Sławomir, czy wspominaliśmy o historii tych podziałów, to w tych podziałach bywały tragiczne momenty, kiedy przelewana była krew, kiedy odbierano, nie wiem, szansę na zbawienie, nastawiano jednych na drugich tak, że to są wrogowie, których trzeba unicestwić, a więc jakby ta nasza świadomość przez te 500 lat, a tutaj 1000 lat rośnie w takiej wzajemnej agresji, w takiej nienawiści, czymś, co pałają jakby całe narody, jakieś całe społeczeństwa. I dzisiaj od kilkudziesięciu lat my pracujemy dopiero nad tym, żeby zmienić podejście do tego, żeby zmienić nasze nastawienie. Mówimy w kościołach, zapraszamy się nawzajem, przyjmujemy duchownych innych wyznań w swoich kościołach po to, żeby im pokazać, że to są nasi bracia i siostry. Dzisiaj dopiero czytamy słowo o miłości Chrystusa. Chrystus nas przynagla, czyli mówimy pojednanie. Miłość Chrystus przynagla nas. Dopiero dzisiaj, od kilkudziesięciu lat, my wprowadzamy tą inną, nową naukę. Niektórzy jeszcze tego nie słuchają, nie są w stanie tego przyjąć, dlatego że żyją tym, czym by byli jakby uczeni w dawniej. I to jest proces, który
ale
się...
Myślę, że to też jest ważne to, co ksiądz Paweł wcześniej powiedział, że inne jest spojrzenie Kościoła, który jest większościowy, a tak jest w przypadku rosyjskiego Kościoła prawosławnego, a inne jest spojrzenie Kościoła, który jest w diasporze. My mamy takie doświadczenie w relacji do właśnie protestantów, że mamy księdza tutaj u nas w diecezji, który pracował przez wiele lat właśnie w Danii wśród protestantów, prowadził tam duszpasterstwo katolików. No i on ma ciekawe doświadczenie, jak on by się z nami z tym dzieli, to jest właśnie takie doświadczenie.
Zmienia się perspektywa,
otwartości,
zmienia się zupełnie kontekst.
Braterskości, prawda?
Chciałoby się powiedzieć, że ksiądz dr Krzysztof Łuszczyk chyba zna scenariusz naszego spotkania, bo właśnie wywołał kolejnego naszego gościa i kolejny głos dyskusji. Ksiądz Jan Zalewski, obecnie proboszcz w Chojnie od kilku miesięcy, a wcześniej właśnie wiele lat w Danii, również w otoczeniu luteran.
Na pewno nie ma takich łatwych rozwiązań, że dialog ekumeniczny w najbliższym czasie od razu przyniesie jakieś takie zjednoczenie, bo tak jak wspomniałem, nawet w wypadku papieża Franciszka w Szwecji, czym innym jest dialog z biskupami luterańskimi i czym innym jest potem jeszcze cała grupa tych bardzo takich radykalnych luteran, którzy na to się nie zgadzają i to też trzeba widzieć. Wydaje mi się, że to, co zaproponował papież w Szwecji, to są właśnie te pewne konkrety. Czyli tak, modlitwa na pewno o pokój jako wspólne zadanie luteran i katolików. Troska o ubogich, potrzebujących, uchodźców i to było też podpisanie współpracy pomiędzy Caritas Internationale a tą federacją World Service, federacją kościołów luterańskich, tą światową, że pewne projekty wspólne będą realizowane, nie każdy na swoje konto, ale jakby właśnie połączone siły. I wydaje mi się, że to jest to zbliżenie podstawowe, które potem może się też przejawiać w tym zbliżeniu również kościołów. Tak jak wspomniałem, gdy ten biskup ewangelicki mnie zaprosił na tą ordynację, potem żeśmy się spotykali na herbacie, na kawie, na rozmowach prywatnych, na odwiedzinach, to sama ta ludzka perspektywa równocześnie zbliża. Tak jak pan redaktor słyszy, ja mówiąc o luterańskim czy ewangelickim biskupie, czy duchownych, mówię z wielką sympatią, bo to piękni, wspaniali ludzie, wierzący, modlący się i tutaj jakby nie dotykamy tego najbardziej jakichś drażliwych tematów teologicznych, które naturalnie od razu mogą nas podzielić, natomiast spróbujemy zasypywać te przestrzenie czymś innym, co nas będzie zbliżało, czyli te trudne tematy mogą być odsunięte na trochę dalej, może też oddane ekspertom, teologom, natomiast trzeba próbować spotykać się pomiędzy sobą.
Ksiądz Jan mówił również o pewnej sympatii w stosunku do duchownych ewangelickich, do duchownych luterańskich tam na miejscu. Właśnie, księże Sławku, czy to często nie jest tak, że ta rozmowa, ten dialog na poziomie takim prywatnym, osobistym, w spotkaniach jest na bardzo wysokim poziomie, ale kiedy przychodzi właśnie do szczegółów, konkretów dotyczących dogmatów, teologii, tutaj już tych tematów nie dotykamy, bo tutaj wiadomo, że zawsze spotkamy się z murem z drugiej strony.
Moje doświadczenie jest takie, że myślę, że jeśli jesteśmy szczerymi w tym dialogu, który prowadzimy, to też nie boimy się rozmawiać na te trudniejsze sprawy doktrynalne. Natomiast myślę, że bardzo istotne jest to, żeby uważnie w tych rozmowach słuchać siebie wzajemnie, bo my czasami mamy o sobie wzajemnie pewną wiedzę, ale nie wyłapujemy pewnych niuansów i tak naprawdę to, co my wiemy o drugim człowieku, nie do końca jest to, jak on żyje i jak on wierzy. Dlatego dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, żeby jeśli drugi chrześcijanin wierzy i podchodzi do pewnych spraw inaczej niż ja, to zanim powiem, że to jest właściwe albo niewłaściwe, albo dlaczego nie wierzy w to tak jak ja, to chcę najpierw zadać pytanie, jak ty to widzisz, jak ty to rozumiesz, jaki to ma dla ciebie, jaki to ma na ciebie wpływ, co ci to daje. I to się prowadzi zarówno w tym dialogu ekumenicznym, ale również, tak jak słyszeliśmy w materiale przed chwilą, również jest różnorodność, przynajmniej jeśli chodzi o Kościół ewangelicki. I myślę, że to jest również bardzo istotne, żebyśmy my, jako na przykład polscy luteranie, zanim powiemy, że skoro inne kościoły do spraw takich bieżących, jak na przykład homoseksualizm czy inne kwestie podchodzą inaczej, to zanim rzucimy kamieniem, to warto zapytać, ale dlaczego doszliście do takich wniosków? Czym się kierowaliście? Jaką pracę wykonaliście, że dzisiaj macie takie stanowisko? Na jakiej podstawie? I to są też często bardzo cenne doświadczenia. Podobnie jak w czasie konferencji Theobald, mieliśmy okazję słuchać między innymi o służbie poszczególnych kościołów wśród uchodźców. Wiadomo, że w Polsce temat taki trudny, natomiast myśmy mieli okazję usłyszeć wiele naprawdę fantastycznych świadectw, zarówno ze strony kościołów, co robią dla tych ludzi, ale również wspaniałych świadectw, w jaki sposób ci uchodźcy, o których my w Polsce słyszymy najczęściej tylko i wyłącznie, że są niebezpieczni, myśmy mieli okazję usłyszeć również wiele dobrych takich świadectw, jak ta otwartość kościołów jest przez nich przyjmowana. I to jest bardzo cenne.
W kontekście uchodźców też warto wspomnieć o programie Caritas Rodzina Rodzinie, również kościół w Polsce i nie tylko katolicki pomaga uchodźcom tam na miejscu. Ale jeśli mówimy już o tej tematyce dogmatycznej, o dialogu pomiędzy poszczególnymi kościołami, niedawno pojawił się taki artykuł w tygodniku Do Rzeczy Tomasza Terlikowskiego, który pisze m.in., że pomysł, by w 500. rocznicę reformacji wprowadzić interkomunię między luteranami a katolikami, jest już formułowany zupełnie wprost, choćby przez biskupa Osnabrück Franza Józefa Bodego. Jego zdaniem na początek trzeba wprowadzić ją w odniesieniu do małżeństw mieszanych. Wspólna Eucharystia, co mocno podkreślał biskup, miałaby być krokiem w kierunku jedności, budowy wspólnego kościoła przyszłości. Czy ksiądz dr Krzysztof Łuszczyk widzi taką możliwość wspólnej komunii luteran i katolików?
Nie chciałbym tego komentować, bo nie znam, na jakim poziomie rozmowy są prowadzone tutaj. Ja nie słyszałem o takich rozmowach, powiem szczerze. Także jest to dla mnie temat, że tak powiem, obcy w tym momencie. Mhm. Natomiast są kompetentne władze duchowne, które mogą takie rozmowy prowadzić. Natomiast nie wiem, nie słyszałem, żeby to były podejmowane jakiekolwiek decyzje. Może ksiądz Sławomir coś więcej wie.
Nie słyszałem. Natomiast myślę, że nie byłoby dobre, gdybyśmy tak ważny krok zbliżenia czynili tylko dlatego, że mamy 500 lat jubileusz. Tym bardziej, że przynajmniej my jako teolodzy zdajemy sobie sprawę, ile jest mniejszych, jakkolwiek również znaczących tematów, które najpierw tutaj wymaga to wspólnej rozmowy, dojścia do pewnego wspólnego punktu, a dopiero później komunia. Jakkolwiek jest to dla mnie, jest to głębokie pragnienie i tęsknota mojego serca, ale nie w takich warunkach na zasadzie jest jubileusz.
Tak.
Najpierw to zróbmy, a później spróbujmy zastanowić się, co myśmy zrobili i na jakiej podstawie.
Natomiast niewątpliwie jest to taki temat chwytliwy dziennikarsko i dlatego myślę, że dziennikarze, jak się zabierają do pewnych rzeczy, czasem nie zawsze to jest...
Jeśli mogę dodać, chociaż to nie styczy, ale były takie myśli też w związku z Kościołem Prawosławnym, powiedzmy, i czy można, czy jest sens poszukiwania czy ustalania warunków osiągnięcia interkomunii, i jeden z naszych takich znanych duchownych powiedział, że interkomunia to w wypadku prawosławnych to cel, do którego zmierzamy. A więc wspólna komunia, wspólny kielich ciała i krew Chrystusa jest jednością w Chrystusie. I zanim się do niej dojdzie, trzeba załatwiać wszystko, jakby trzeba przygotować cały ku temu teren.
Po nabożeństwie 31 października ubiegłego roku, kiedy w kazaniu również w pewien sposób prawie że na gorąco komentowałem wydarzenia i w Lund, ale również na naszym polskim podwórku nabożeństwo, również ekumeniczne w Kościele Jezusowym w Cieszynie, ono się odbywało tutaj w Polsce, kiedy żegnałem się z wiernymi przy wyjściu z kościoła, były również małżeństwa mieszane. Jedna właśnie z pań, która jest katoliczką, ale męża ma ewangelika, żegnając się ze mną, z wielką taką troską powiedziała, no cieszę się z tego spotkania w Lund, ale kiedy wreszcie spotkamy się przy stole pańskim?
To była dobrze, że jest takie pragnienie.
Tak,
to jest
wewnętrzne
bardzo
pragnienie.
Tak, to
dobrze, że
jest takie pragnienie.
No to tutaj jednak zacytuję, mimo że już nie chciałem, dalszy fragment tego tekstu. Franciszek nie jest tak jednoznaczny w kwestii wspólnej komunii. Nie jest mi łatwo odpowiedzieć na pytanie dotyczące udziału w Wieczerzy Pańskiej, zwłaszcza przed takim teologiem jak kardynał Kasper. Boję się, mówił, odpowiadając na pytanie luteranki, która ma męża katolika. Dalej nie będę cytował tego tekstu, skoro dostałem tu taki przytyczek, że dziennikarze lubią się do pewnych spraw zabierać, które są takie newsowe.
To znaczy, to co powiedziałem na początku, są pewne trudne problemy teologiczne, których nie możemy na siłę zniwelować, powiedzieć, poklepać się po plecach, nie przejmujmy się, idźmy do przodu, róbmy gesty fajne, medialne i tak dalej. Bo to będzie naprawdę oszukiwanie siebie i całej tej idei ekumenizmu. Bo tu chodzi, żeby każdy z nas jednak był sobą też.
Nogi tego stołu wspólnego, eucharystycznego powinny być bardzo dobrze przygotowane, tak, żeby ten stół,
żeby się potem stół nie
chybotał.
To zanim na koniec jeszcze jedna taka informacja medialna, która pojawiła się w listopadzie, teraz, żeby trochę było przyjemnie, jako kontynuację spotkania papieża w Szwecji z luteranami. Kontynuacją tego będzie międzynarodowe spotkanie ekumeniczne w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Przyjedzie biskup luterański Roskilde Peter Fischer-Müller razem z delegacją duchownych ewangelickich oraz biskup katolicki Kopenhagi Czesław Kozon. 23 czerwca w parafii Świętej Trójcy w Chojnie. Spotkanie połączone z bierzmowaniem. 24 czerwca również w Muzeum w Wolinie otwarcie wystawy. Johannes Bugenhagen, życie i działalność, i tego samego dnia wieczorem w katedrze w kamieniu odprawiona będzie msza święta i spotkanie ekumeniczne, a później również program w Szczecinie. I teraz jeszcze jedno wydarzenie medialne, tu poproszę o komentarz księży. W listopadzie, o czym pisał niemiecki dziennik Die Welt, przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec kardynał Reinhard Marx oraz jego ewangelicki odpowiednik, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech Heinrich Bedford Strom, zdjęli krzyże podczas oficjalnej wizyty w Jerozolimie. Wywołało to oburzenie wśród niemieckich wiernych, o czym napisał właśnie niemiecki dziennik. Jak księża oceniają takie wydarzenie, taką poprawność?
Ja się może odniosę do tego, co przed chwilą mówiłem, że nie możemy tracić swojej tożsamości, zarówno my jako kościoły chrześcijańskie w stosunku do siebie, tak samo my jako chrześcijanie do wyznawców innych religii. I dla mnie to jest co najmniej dziwne, jeżeli nie gorszące. Skoro ja z szacunkiem podchodzę do wyznawców judaizmu, to tak samo oczekuję tego od nich. No. Jestem chrześcijaninem.
Potakuje głową ksiądz Paweł Stefanowski z Cerkwi Prawosławnej.
Dzisiaj mieliśmy nabożeństwo rano i byli na tym nabożeństwo Koptowie, którzy mieszkają tu w Szczecinie. I Koptowie tatuują sobie krzyż na wewnętrznej stronie dłoni po to, że gdyby ktoś chciał zdjąć im ten krzyż, to musiałby się ich pozbawić życia. I myślę sobie, że to jest właśnie to, że chrześcijanom jakby potrzebna jest wiara i takie zdecydowanie, dlatego że nie chodzi o manifestację w tego, w co wierzymy, ale myślę, że to chodzi o szacunek do samego siebie. Żaden z prawosławnych biskupów prawdopodobnie by sobie na to nie pozwolił.
Ksiądz Sławomir Sikora.
Myślę, że po pierwsze źle to świadczy o tych, którzy czytałem relacje o tym wydarzeniu i jest informacja obu duchownych, że zostali poproszeni o to, żeby to zrobić. To powiedzmy sobie szczerze, słabo świadczy o gospodarzach i tych, którzy mają w ogóle takie oczekiwanie. To jest po pierwsze. Zadałem sobie również pytanie, co bym zrobił, chociaż nie jest to analogiczna sytuacja, gdybym miał, a miewam w klapie mojej marynarki również róże lutra, tam też jest również krzyż. Gdybym z kimś zaczął rozmowę i ktoś by powiedział, ściągnij to, bo mi to przeszkadza. I teraz miałbym wyjście, jeśli zrzucę, to będę pewnie się gryzł, czy przypadkiem nie zdradziłem swojej wiary. Ale jeśli to zrzucenie tej róży lutra na przykład spowodowałoby, że mój rozmówca dalej byłby gotów ze mną rozmawiać i może w czasie rozmowy miałbym okazję powiedzieć mu, dlaczego jest to dla mnie ważne, no to może dzięki temu pozornemu zaprzeczeniu sobie nie zamknąłbym drogi dialogu.
Natomiast pytanie, czy jak ściągam, to czy nie wskazuje, że to nie jest dla mnie aż takie ważne, bo mogę to ściągnąć. To właśnie pytanie jest, gdzie jest ten moment, gdzie jest ta granica, którą się przekracza. Ściągając coś z piersi, krzyż z piersi, czy z klapy, czy z czegokolwiek, jakby daje znać, że mogę to zrobić, że to w zasadzie nie jest aż tak dla mnie ważne.
To jest
I można się usprawiedliwiać, że mam w sercu, że mam w głowie, że mam gdzieś tam w życiu i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami symbolami życie nasze stoi i jeśli ściągniemy krzyż z piersi, to potem możemy ściągnąć krzyż z kopuły, bo komuś to będzie przeszkadzało, czy ewentualnie w jakimś tam takim czy innym parlamencie ten krzyż usunąć, no bo jeśli jednej czy dwóm osobom to przeszkadza, no to powinniśmy to zrobić. I nieważne, że większość, powiedzmy, tam jest za, po prostu komuś przeszkadza, to dla nas to jest tak bardzo ważne, że aż nieważne, że możemy to ściągnąć.
To jest zupełnie inny kontekst, bo teraz z tego tematu zrobiliśmy właśnie, bo jesteśmy bardzo blisko, żeby moją wypowiedź zrozumieć, że jestem za tym, żebyśmy krzyż z Europy usunęli. Jestem bardzo daleki. Natomiast, tak jak powiedziałem, drugi człowiek, niezależnie jakie ma poglądy, nie powinien oczekiwać od nas, żebyśmy to czynili. Natomiast jest pytanie, jeśli w takim momencie powiem nie, zostawiam, czy nie zamykamy drogi w ogóle rozmowy z tą osobą? To jest kwestia chwili, momentu, tylko co innego, kiedy robię to ja, a co innego, kiedy mówimy o jednak postawie osób, które reprezentują swoje kościoły. Tutaj myślę, że ten moment ściągania krzyży w kontekście również tego, co się dzieje w Europie, może być odczytany tak, jak drogi księże Pawle,
tak
powiedziałeś,
czyta,
że to będzie tak odebrane zarówno przez chrześcijan w Europie, ale również przez wyznawców innych religii, którzy mieszkają w Europie. Może to być odczytane, aha, skoro oni to zrobili, to my teraz mamy możliwość roszczeń, aby w innych lokalnych, mniejszych sytuacjach zachowano się dokładnie tak, jak tych dwóch reprezentantów tych dużych kościołów. I tu już mamy rzeczywiście bardzo niebezpieczny sygnał, który może być tak odebrany.
Ale tu ksiądz Sławek powiedział ważną rzecz, że tu obie strony się nie sprawdziły, bo ta propozycja była nieelegancka, a odpowiedź na nią też pozostaje wiele do życzenia.
A może to właśnie była taka propozycja, która miała za zadanie sprawdzić właśnie. Sprowokować, bo każdy błąd tej drugiej strony jest punktem dodanym do nas. Trzeba być bardzo ostrożnym. Ja myślę, że każdy z nas jest duchownym i to, co robimy w naszym życiu, może nie na taką skalę, jak to miało miejsce tam, ale to, co robimy w życiu i te nasze świadectwa codzienne są drogowskazem dla naszych wiernych. I naprawdę wierzcie mi, że ludzie jakby spoglądają nas i oceniają nas znacznie bardziej krytycznie niż wszystkich innych. I dlatego nasze świadectwo ma wagę.
A co dopiero być kupa.
Tak, dlatego mówię.
Tym bardziej, jeśli popatrzymy na to w kontekście tego, co dzieje się czasem na Bliskim Wschodzie, gdzie ludzie za ten krzyż oddają życie. No ale na końcu, chociaż trochę się poróżniliśmy, chciałem tak już zupełnie na koniec zapytać, skoro powiedzieliśmy o tych spotkaniach bilateralnych, dwustronnych pomiędzy luteranami, katolikami, a prawosławnymi, czy ten rok 2017 przyniesie być może jakieś przełomowe, historyczne spotkanie wszystkich trzech kościołów i wspólne gdzieś spotkanie, wspólna deklaracja, czy coś takiego być może, księży zdaniem się, może wydarzyć.
Nie jest planowane z tego,
nic, co tak, gdyby coś było planowane, to już byśmy wiedzieli, tak. To by musiało być już prawie gotowe.
Czyli poza naszym studiem na razie nic nie jest planowane. Dziękuję bardzo. Zaczniemy teraz od drugiej strony stołu. Ksiądz Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie.
Dziękuję za wspólny czas.
Dziękuję. Ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz Cerkwi Prawosławnej. I ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rektor arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.
Dziękuję
bardzo. Zapraszam na naszą stronę na radioszczecin.pl/religia w dziale zapowiedzi wydarzeń o tym, co jeszcze w ramach Tygodnia Modlitwo Jedność Chrześcijan, który cały czas trwa. Dziękuję. To była rozmowa z gośćmi, a teraz, żeby podsumować też tę dyskusję, zapraszam na wypowiedź Piotra Nazaruka. To dyrygent zespołu Trzecia Godzina Dnia. Zespół, który jeszcze w październiku miał warsztaty w Szczecinie, a warsztaty zakończone wieczorem uwielbienia w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Piotr Nazaruk mówi o wartości, jaką jest dla niego zespół złożony z artystów zarówno z kościoła protestanckiego, jak i katolickiego.
Początek chóru, kiedy to był zespół ogólnopolski, no to była też taka wspólnota, jak to powiedzieć, na ćwierć etatu. Ludzie się tam zjeżdżali, powiedzmy, na warsztaty raz na jakiś czas, podczas koncertu się spotykali, przyjaźnili się ze sobą, ale trudno było tu chyba mówić o jakiejś wspólnocie, no kiedy te odstępy czasowe, kiedy ludzie się spotykają, są tak duże. Teraz po różnych przejściach i tam naszych decyzjach, które podejmowaliśmy, takich organizacyjnych. Teraz cały chór jest z Warszawy. I spotykamy się co tydzień, także mamy czas na próbowanie, mamy czas na modlitwę. Czasami też jakiś wieczór poświęcimy tylko na modlitwę, na rozważanie Bożego Słowa, coś takiego. Także tutaj ta wspólnotowość może chyba bardziej funkcjonuje. No i jest to ewidentnie taka, no dla mnie skarb po prostu, to, że są ludzie z różnych wyznań, że umiemy pokonywać bariery, umiemy skupić się na tym, co nas łączy i nie patrzeć na siebie przez pryzmat szyldów, kto się skąd wywodzi. Także to jest świetne. To jest coś, co bardzo ubogaca wszystkich.
I na zakończenie zapraszam na radioszczecin.pl/religia. Tam rozmowa z gośćmi w całości, dlatego że na antenie nie udało nam się wyemitować całej rozmowy. Zapraszam więc na stronę radioszczecin.pl/religia. Głosujemy również na chrześcijańską listę przebojów. Za tydzień kolejne jej notowanie, a nasza audycja o stałej porze już za tydzień o godzinie 7:00. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.